W audycji Wczoraj, Dziś i na Wieki witam się ze słuchaczami Ireneusz Kołacz, Tadeusz Żurek i Przemysław Merski. Tematem naszej audycji jest drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, uderzająco podobny do listu pierwszego, który omówiliśmy w poprzedniej naszej audycji, tak co do tematyki, jak i języka. Dalsze rozwinięcie poruszony w pierwszym liście tematu wskazuje, że napisał go apostoł w odpowiedzi na niepokojące wieści, które dotarły do niego z Tesaloniki, jako echo pierwszego listu. Trudno jednak określić dokładnie czas powstania drugiego listu. Powstał on najprawdopodobniej w kilka tygodni po pierwszym liście, jeszcze podczas pobytu Pawła w Koryncie w roku 51, jak na to wskazują najstarsze kodeksy.
Bezpośrednim powodem napisania tego listu stały się niepokojące wieści dotyczące niewłaściwego tłumaczenia poglądów apostoła na parauzję, czyli na powtórne przyjście Pana Jezusa, zgodnie z obietnicą, którą Pan Jezus dał swoim uczniom, jak czytamy. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzycie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam, idę przecież, abym wam przygotował miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Niektórzy spośród wiernych w Tesalonice tak bardzo pochłonięci byli wyczekiwaniem powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, że zaniedbali wszelkiej pracy, oddając się bezczynności. Stan ten pogarszała jeszcze okoliczność, że na zebraniach religijnych pojawili się ludzie roszczący sobie pretensje do daru prorokowania i pozostający rzekomo pod działaniem Ducha Świętego.
Na to rozpoczęto rozpowszechniać sfałszowany list Pawłowy. Wszystko to podważało naukę głoszoną przez apostoła. Sytuacja ta zmusiła świętego Pawła do natychmiastowej interwencji w trosce o wiarę Tesaloniczan. Jak pisze, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Nawróceni na chrześcijaństwo poganie pod wpływem błędnej interpretacji przez chrześcijan pochodzenia żydowskiego odnośnie powtórnego przyjścia Pana Jezusa, przekonani byli o rychłym nadejściu zmiany porządku świata, wobec czego ogarnęła ich apatia w stosunku do wszelkich przejawów życia codziennego, a w szczególności ekonomiczno-etycznego. Byli również zaniepokojeni o los umarłych i mieli obawy związane z osobistym uczestnictwem w powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa na sąd ostateczny.
Apostoł Paweł w drugim liście nawiązuje do treści pierwszego listu i zdecydowanie nakazuje wiernym, oddającym się życiu bezczynnemu, zerwać z marzycielstwem. Zachęca ich do pracy, czujności i do utrzymywania łączności z Panem Bogiem, mówiąc: bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział. Szerzej aniżeli w pierwszym liście apostoł rozwija naukę o parauzji, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, podając poprzedzające je znaki, a jednym z nich będzie apostazja, czyli odstępstwo oraz pojawienie się człowieka grzechu niegodziwości, antychrysta. Jak dowodzi apostoł Paweł, niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna, dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
Apostoł Paweł, pisząc drugi list do Tesaloniczan, prosi ich, aby nie dali się łatwo zachwiać w ich rozumieniu przez mylną informację, jakoby pochodzącą od apostoła Pawła, że niby już nastał Dzień Pański. Apostoł podaje przyczynę, dla której ten dzień nie nadejdzie, bo najpierw musi przyjść odstępstwo i ma się objawić człowiek grzechu, inaczej niegodziwiec, i zasiąść w świątyni Boga. I wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Komentarz do Biblii Tysiąclecia mówi, że ten czynnik powstrzymujący pozostaje dla nas tajemnicą. Badacze Pisma Świętego uważają, że tym czynnikiem powstrzymującym był pogański Rzym, który prześladował chrześcijan, szczególnie za cesarza Diokleciana, szczególnie w latach 284-305.
Sytuacja się zmieniła dla chrześcijan w cesarstwie rzymskim za cesarza Konstantyna Wielkiego, który w 313 roku wydał edykt w Mediolanie, gwarantujący chrześcijanom swobodę wyznania. W 321 roku nakazał uroczyście obchodzić niedzielę. Edward Gibbon w swojej książce Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego pisze: chrześcijanie, kierując się wszelkimi pobudkami, zarówno gorliwości, jak i próżności, wyolbrzymiali objawy jego cesarza łaski i dowody jego wiary. Narzędzie tortur stosowanych tylko wobec niewolników i cudzoziemców stało się przedmiotem zgrozy w oczach obywatela rzymskiego. Pojęcie winy, męki i hańby kojarzyło się ściśle z pojęciem krzyża. Kierując się raczej pobożnością niż humanitaryzmem, Konstantyn zniósł na obszarach swego panowania tę karę, którą raczył cierpieć Zbawiciel ludzkości. Cesarz Konstantyn w centrum Rzymu wzniósł własny posąg z krzyżem w prawej ręce i napisem głoszącym, że zwycięstwo jego oręża i wyzwolenie Rzymu nastąpi dzięki zwycięstwu tego znamiennego znaku, prawdziwego symbolu siły i odwagi. Ten sam symbol uświęcał oręż Konstantyna. Krzyż błyskał na hełmach żołnierzy, był wyryty na ich tarczach, utkany na chorągwiach.
Ogólnie uważano, że z powodu pobożności Konstantyna jego działania wojenne niezaprzeczalnie mogły uchodzić za usprawiedliwione. Również sposób, w jaki wykorzystał on swoje zwycięstwo, tylko utwierdził chrześcijan w przekonaniu, że ich bohatera natchnął i poprowadził sam Pan Zastępów. Gdy Konstantyn został jedynym panem całego świata rzymskiego, upomniał pismami okólnymi wszystkich swoich poddanych, aby bezwłocznie, biorąc przykład z władcy, przyjęli Bożą prawdę chrześcijaństwa. Przymierze z Kościołem zawarte niepostrzeżenie, ale tak widocznie przyczyniające się do wygórowania jego ambicji cesarskich, przypisywane jest przez wrogów Konstantyna jego pobudkom osiągnięcia jak najwięcej korzyści. Na początku wieku IV liczba chrześcijan była wprawdzie nieduża w stosunku do liczby wszystkich poddanych cesarstwa. Niemniej jednak wśród zwyrodniałego ludu, z obojętnością niewolników patrzących na zmianę panów, słuch i jedność stronnictwa religijnego mogły dopomagać ludowemu przywódcy, na którego usługi w myśl zasad swego sumienia oddawało ono życie i wszelkie dobra.
Na przykładzie swego ojca, który odpowiednio szanował i wynagradzał oddanych mu ludzi, Konstantyn nauczył się szanować i wynagradzać usługi chrześcijan. Rozdzielając urzędy publiczne, miał korzystną sposobność do umacniania swego urzędu wyborem ministrów i dowódców, których wierności był pewien. Dzięki wpływowi tych wysoko postawionych misjonarzy i na dworze, i w armii, coraz więcej musiało być prozelitów nowej wiary. Nawyki ludzkości i względy religijne stopniowo osłabiały strach przed wojną i rozlewem krwi. Tak długo panujący wśród chrześcijan, aż doszło do tego, że na synodach zwoływanych pod łaskawą opieką Konstantyna wykorzystywano w odpowiedniej chwili powagę biskupów, aby potwierdzić zobowiązanie płynące z przysięgi wojskowej i wymierzać kary ekskomuniki na żołnierzach, którzy odrzucili broń w czasach, kiedy w kościele panował spokój. Edykt Mediolański i Wielka Karta Tolerancji potwierdził każdej jednostce w świecie rzymskim przywilej wyboru religii i swobodnego jej wyznawania. Ale już wkrótce nieoceniony ten przywilej pogwałcono.
Cesarz wraz z wiedzą o prawdzie wchłonął zasady prześladowania, to też skutkiem triumfu chrześcijaństwa było dręczenie i uciskanie sekt, które odłączyły się od kościoła katolickiego. Konfiskowano ich mienie publiczne na użytek bądź skarbu państwa, bądź kościoła katolickiego. Niektóre z przepisów kary skopiowano z edyktów Dioklecjana, przy czym taka metoda nawracania spotkała się z uznaniem tychże samych biskupów, którzy swego czasu odczuli już, czym jest ucisk i przemawiali w obronie praw człowieka. Cesarz Konstantyn poprosił o chrzest pod koniec swego życia, będąc złożony ciężką chorobą, z myślą, że nadejście śmierci usunie pokusę i niebezpieczeństwo ponownego popadnięcia w grzech.
Wyżej przedstawione fakty i świadectwa pochodzące z rzetelnych źródeł historycznych pomogły nam wytłumaczyć, co apostoł Paweł miał na myśli, gdy mówił, że zanim nastąpi Dzień Pański i powtórne przyjście Pana Jezusa, najpierw w Kościele chrześcijańskim pojawi się wielkie odstępstwo od nauki głoszonej przez Pana Jezusa i apostołów. Naśladowcy Pana Jezusa, którzy byli prześladowani przez Cesarstwo Rzymskie, ulegli pokusie i niepostrzeżenie weszli w przymierze z cesarstwem rzymskim. Będąc kiedyś prześladowanymi przez Rzym pogański, oni sami teraz stali się prześladowcami. Zamiast czekać na swojego pana, sprzymierzeni z władzami cywilnymi utworzyli wielki system władzy totalitarnej. W taki oto sposób wielkie odstępstwo przepowiedziane przez apostoła Pawła stało się faktem oczywistym. Apostoł Święty Paweł, kierując słowa przestrogi do chrześcijan Tesalonice, przypominając im, że trzymali się podanej im nauki i nadal śledzili wydarzenia świadczące o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Żegnając się z naszymi miłymi słuchaczami, zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji w sobotę 23 marca o tej samej porze. Podajemy nasz numer telefonu, na który można teraz do nas dzwonić. 94 15 19 23. Dla zainteresowanych podajemy naszą stronę internetową www.polishbiblestudents.com. Życzymy dobrej nocy.
Ma już to, a uwiszy się mnie.